Za piękną, różową mgiełką rehabilitacji zniknął archipelag, stał się zupełnie niewidoczny. Ale ja? Ja? A jednak i ja się temu poddałem. Mnie zaś tego już wybaczyć nie można. A przecież nie okłamywałem Twardowskiego. Ja także wierzyłem gorąco, że przyniosłem mu opowieść o przeszłości. Czyżby mój język zapomniał smaku bałandy? A przysięgałem, że nigdy go nie zapomnę. Czym to ja nie poznał na wylot tych hodowców psów policyjnych? Czyż sposobiąc się do roli kronikarza archipelagu, nie wiedziałem, że jest on rówieśny naszemu państwu i jak bardzo mu jest potrzebny? Mogłem ręczyć za siebie jak za nikogo innego i byłem pewien, że to prawo nade mną władzy nie ma. Krzywda trawą, ciało sadłem obrasta. Ale obrosłem w sadło, ale ugrzązłem, ale zaufałem. Zaufałem stołecznej beztrosce, pomyślności, jakiej zaznałem w moim nowym życiu i opowieściom nowych przyjaciół dopiero co przybyłych stamtąd. Zrobiło się całkiem znośnie. Reżim zelżał, wypuszczają, całe zony likwidują, NKWD-zistów zwalniają. Tak, jesteśmy nędznym prochem i te same prawa nami rządzą, co garścią prochu. I najgorsze doświadczenia własne nie uczą nas jeszcze rozumienia nieszczęścia powszechnego. I dopóki nie wzniesiemy się ponad to, co jest w nas prochem, nie będzie na ziemi sprawiedliwych ustrojów, ani demokratycznych, ani autokratycznych. I dlatego tak mnie zaskoczył trzeci nurt listów. Listów od zeków dzisiejszych. Chociaż był to nurt najbardziej naturalny i chociaż tych właśnie listów powinienem był przede wszystkim oczekiwać. Na wymiętych karteluszkach słabo widocznym pismem, w przypadkowych kopertach, nierzadko adresowanych przez wolnych, a więc wysyłanych nielegalnie, na lewo, dzisiejszy archipelag dawał mi znać o swoim sprzeciwie i o swoim gniewie. Te listy były także jednym wspólnym wołaniem. Był to krzyk. A my? Cały gazetowy hałas wokół mojej opowieści sterowany był tak, aby wolnych i zagranicę skłonić do jednej tylko konkluzji. To wszystko było, ale nigdy się już nie powtórzy. I podniósł się ryk zza krat. Jakże to nie powtórzy się, skoro my teraz siedzimy i to w tych samych warunkach? Od czasów Iwana Denisowicza nic się nie zmieniło, zgodnie pisali mi z rozmaitych stron. Zek przeczyta waszą książkę i zrobi mu się gorzko i ciężko, bo wszystko jak było, tak i jest dalej. Cóż się zmieniło, skoro utrzymały się w mocy wszystkie wydane za Stalina prawa przewidujące 25-letnie wyroki? Jakiej to jednostki kult teraz panuje, że dalej siedzimy Bóg wie za co? Czarna mgła nas przesłoniła i nikt nas nie widzi. Dlaczego dalej chodzą bezkarnie tacy faceci jak Wałkowoj? Także dzisiaj są oni naszymi wychowawcami. Poczynając od byle nadzorcy i kończąc na szefie zarządu, wszyscy do spółki zainteresowani są w utrzymaniu przy życiu obozów. Nadzorcy za każde głupstwo piszą na człowieka raporty. Pełnomocnicy operacyjni skrobią pracowicie w teczkach personalnych. My, skazani na 25 lat, jesteśmy dla nich jak bułeczka z masłem i żywią się nią te niecnoty, które powołano do wpajania w nas cnót. Czy nie w ten sam sposób kolonizatorzy opisywali Indian i Murzynów jako istoty niepełnowartościowe? Zmobilizować przeciwko nam opinię publiczną to pestka. Wystarczy napisać artykuł "Człowiek za kratą" i już jutro na masowych zebraniach uchwalone będą rezolucje domagające się, aby nas spalono w piecach. Kasiukow i Mączanskaja umieścili artykuł w sowieckiej Rosji pod tytułem "Człowiek za kratą" 27 sierpnia 60 roku. Artykuł był inspirowany przez koła rządowe. Położył on kres krótkiej odwilży na archipelagu. Autorzy są zdania, że w obozach istnieją warunki takie jak w instytucjach filantropijnych, że w nich zapomina się o karze, że więźniowie nie chcą słyszeć o swoich obowiązkach, a administracja ma o wiele mniej praw niż uwięzieni. Zapewniają, że obóz to bezpłatny pensjonat. Nie wiadomo czemu nie pobiera się od więźniów opłat za zmianę bielizny, za strzyżenie, za izby widzeń. Oburzeni byli tym, że w obozach obowiązuje tylko 40-godzinny tydzień roboczy i że ponoć praca nie jest dla więźniów obowiązkowa. Nawołuje się do stworzenia surowych i trudnych warunków, tak by przestępca bał się więzienia. Oraz do skasowania praktyki zwolnień przedterminowych. A także by więzień nie liczył na miłosierdzie po odsiedzeniu kary. Słusznie. Przecież to wszystko prawda. Artykuł opublikowany został w sowieckiej Rosji. Jesteście już w tej chwili w ariergardzie, zaskoczył mnie Wania Aleksiejew. I po tych wszystkich listach ujrzałem nagle siebie wcale nie w roli bohatera, jak to sobie wyobrażałem, tylko winowajcy. Bo w ciągu 10 lat zatraciłem wyczucie tego, co się naprawdę na archipelagu dzieje. Dla nich, dla dzisiejszych zeków, moja książka i moja prawda straciłyby wszelką wartość, gdyby nie było dalszego ciągu, gdyby nie znalazło się tam miejsca również dla nich, żeby opisane zostało wszystko i żeby to się zmieniło, jeśli słowo nie rzecz ma na względzie i rzeczywistych zmian nie powoduje, to co jest warte? Tyle co nocne ujadanie wsiowych psów. Nic więcej. Chciałbym to rozumowanie zadedykować naszym modernistom. Do takiego oto pojmowania literatury przyzwyczaił się nasz lud i nieprędko się odzwyczai. I czy odzwyczajać się powinien? Ocknąłem się. Poprzez różowe, wonne opary rehabilitacji dojrzałem znany mi skalny masyw archipelagu, jego szary kontur zwieńczony rzędem wież wartowniczych. Stan naszego społeczeństwa nieźle da się objaśnić przez analogię z polem fizycznym. Wszystkie linie sił tego pola społecznego biegną od wolności ku tyranii. Linie te odznaczają się wielką trwałością i odpornością na zmiany. Wyrżnęły się w pole, okrzepły. Nieomal niemożliwością jest zmienić kierunek i bieg, skorygować je lub przesunąć. Wszelki ładunek lub masa wprowadzone na teren owego pola łatwo ześlizgują się w stronę tyranii. Nie mogą natomiast przebić się ku wolności, chyba żeby zaprząc 10 000 wołów. Teraz, gdy książka moja uznana została otwarcie za szkodliwą, gdy jej druk poczytuje się za błąd, skutki woluntaryzmu w dziedzinie literatury, gdy wycofuje się ją nawet z bibliotek publicznych, cytowanie imienia Iwana Denisowicza albo mojego stało się na archipelagu niewybaczalnym aktem rebelii. Ale wtedy, gdy Chruszczow ściskał mi dłoń i przy wtórze oklasków prezentował mnie tym 300 osób, które uważały się za elitę artystyczną, gdy w Moskwie robiono mi dobrą prasę, a korespondenci czekali tłumnie pod drzwiami mego pokoju hotelowego, kiedy oświadczono wszem wobec, że partia i rząd popierają takie publikacje, kiedy Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego chlubiło się tym, iż zostałem zrehabilitowany, tak jak dziś zapewne tego żałuję, a pułkownicy Służby Sprawiedliwości głosili z trybuny, że książka ta powinna być czytana w obozach, wtedy to już owe nieme, ciche, bezimienne siły naszego pola społecznego oparły się cichcem i wstrzymały rozpowszechnienie książki. Już wtedy wstrzymały. Do niewielu tylko obozów trafiła legalną drogą, tak by można ją było wypożyczać z biblioteki działu KO. Wycofano ją z bibliotek, konfiskowano ją, jeśli nadeszła w paczce adresowanej do jakiegoś więźnia. Ukradkiem pod połą przynosili ją wolniacy. Brali od zeków po 5 rubli albo nawet i po 20. Jak słyszałem, to już nowe ruble i to od zeków je brali. Ale wiem, jaka podła pazerność panuje w otoczce obozu, więc się nie dziwię. Ukrywali, a czytali w nocy. W jakimś obozie na północnym Uralu dano jej oprawę z metalowych płytek, żeby się tak prędko nie zniszczyła. Co tu gadać o zekach, skoro na całe otoczenie obozów rozciągnął się już ten niemy, lecz wszystkich obowiązujący zakaz. Na stacji Wis, północna kolej żelazna, wolna obywatelka Maria Asiejewa napisała do literaturnej gazety list z pozytywną oceną mojej opowieści. Zdążyła go już wrzucić do skrzynki pocztowej, czy może zostawiła nieopatrznie na stole. Dość, że po 5 zaledwie godzinach sekretarz organizacji partyjnej, Szyszkin, oskarżył ją o prowokację polityczną. Jakich to słów zaraz używają. Po czym aresztowano ją natychmiast. W teraz polskiej kolonii karno-poprawczej nr 2 rzeźbiarz Zek Niedow ulepił z plasteliny w swojej pracowni, był na funkcji, figurkę więźnia. Naczelnik działu dyscyplinarnego, kapitan Sołodiankin, zobaczył ją i zawołał: to ty więźnia lepisz? Kto ci pozwolił? To kontrrewolucja! Schwycił figurkę za nogi, rozdarł ją na pół i cisnął na podłogę. Naczytał się jakiś Iwanowów, Denisowiczów, ale nie rozdeptał, więc Niedow mógł połówki schować. Na żądanie Sołodiankina Niedow został wezwany do komendanta obozu Bakiejewa, ale zdążył tymczasem zdobyć w świetlicy parę gazet. Oddamy cię pod sąd, podjudzasz ludzi przeciwko władzy sowieckiej, zagrzmiał Bakiejew. A rozumieją, jakie wrażenie robi wizerunek Zeka. Przepraszam, obywatelu naczelniku, ale spójrzcie, co mówi towarzysz Chruszczow albo towarzysz Iliczew. Ależ on tu z nami gada jak równy z równymi, powiedział Bakiejew ze zgrozą. Musiało minąć pół roku, by Niedow ośmielił się znów wydostać te swoje połówki, posklejać je, odlać w babicie i przesłać figurkę poza zonę przez znajomego wolniaka. Zaczęto szukać książki po całej kolonii. W zonie mieszkalnej urządzono kipisz generalny, nic nie znaleziono. Niedow postanowił spłatać im nawet figla. Z książczyną Tewekaliana granitu nie da się stopić, wlazł na prycze, zasłonił ją od reszty sypialni, w obecności kapusiów poprosił przyjaciół, aby mu pomogli, ale także przez okno wszystko było widać. Nakapano na niego natychmiast. Wbiegło 3 nadzorców, a 4 stał na zewnątrz i patrzył w okno, komu też Niedow przekaże tomik. Wyrwali książeczkę, odwieźli na odwach, schowali do kasy pancernej. Nadzorca Czyżyk wziął się pod boki, trzymając w prawicy ogromny pęk kluczy. Książkę już mamy, a jutro tobie włożymy manele. Ale rano oficer przejrzał książkę. Durnie, możecie mu to oddać. Tak czytać musieli więźniowie książkę popieraną przez partię i rząd. W deklaracji rządu sowieckiego z grudnia 1964 roku czytamy: w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach sprawcy potwornych zbrodni nie powinni ujść zasłużonej kary. Bestialstwa faszystowskich morderców, którzy dążyli do wytrzebienia całych narodów, nie mają sobie równych w całych dziejach. Napisane to było po to, by nie pozwolić na zastosowanie w Republice Federalnej Niemiec zasady przedawnienia po upływie 20 lat od chwili dokonania przestępstwa. Jedynie samych siebie jakoś nie bardzo chce się pod sąd oddawać, chociaż dążyli do wytrzebienia całych narodów. Wiele u nas publikuje się artykułów o tym, jak ważną jest rzeczą, by zachodnio-niemieckich zbrodniarzy spotkała kara. Istnieją nawet specjaliści od takich artykułów. Jakąż to zaprawę moralną musieli przejść hitlerowcy, aby morderstwa masowe im samym zaczęły się wydawać rzeczą naturalną i etyczną. Teraz zaś ich prawodawcy bronią się, twierdząc, że to przecież nie oni byli wykonawcami wyroków. Wykonawcy zaś utrzymują, że przecież to nie oni wydawali prawa. Jak dobrze to znamy. Dopiero co przeczytaliśmy w listach naszych praktyków. Traktowanie więźniów w obozie jest tylko następstwem wyroku sądowego. Straż nie wiedziała, za co kto siedzi. To trzeba było się dowiedzieć, jeśli jesteście ludźmi. Dlatego właśnie jesteście łajdakami, że nie mieliście ani ludzkiego, ani obywatelskiego stosunku do ludzi, których dozorowaliście. Czy to hitlerowcy nie mieli swoich instrukcji? Czy hitlerowcy nie byli przekonani, że ratują w ten sposób rasę aryjską? ale nasi panowie śledczy nie omieszkają, już to robią, odpowiedzieć bez zająknienia. A czemu to więźniowie sami się oskarżali o najgorsze zbrodnie? Trzeba było, uważacie, opierać się dzielniej, kiedyśmy ich torturowali. A dlaczego szpicle składali nam fałszywe donosy? Przecież opieraliśmy się na nich, jako na zeznaniach świadków. Była taka krótka chwila, gdy ogarnął ich niepokój. Wspomniany tu już Ilin, były generał lejtnant MGB, tak się wyraził, gdy generał Gorbatow w swoich wspomnieniach napomknął o śledczym Stołbunowskim, który go badał. A jaj, jak to nieładnie! Przecież teraz Stołbunowski będzie miał przykrości, a jest na takiej przyzwoitej rencie. Właśnie dlatego chwyciła za pióro Zacharowa. Przelękła się, że wkrótce im wszystkim dobiorą się do skóry. I oto co napisała z gorącą sympatią o kapitanie Lichoszerstowie, którego oczernił Diakow. Dalej jest kapitanem, sekretarzem organizacji partyjnej. Pracuje gorliwie w państwowym gospodarstwie rolnym. I wyobraźcie sobie, z jak ciężkim sercem przystępuje teraz do pracy, kiedy takie rzeczy o nim się pisze. Chodzą wieści, że wypadek Lichoszerstowa ma być rozpatrywany, a jego samego omal czy nie chcą pociągnąć do odpowiedzialności. Ależ za co? Pół biedy, jeśli to tylko plotki, ale przecież niewykluczone, że komuś przyjdzie do głowy. Na serio? To już wywoła prawdziwe oburzenie wśród pracowników sił bezpieczeństwa. Pociągnąć do odpowiedzialności za to, że człowiek wykonywał wszystkie zlecenia zwierzchników. A teraz ma świecić oczyma za tych, którzy mu te zlecenia dawali. A to dobre. Zwrotniczy winien. Ale panice szybko położono kres. Nie, nikt nie będzie odpowiadał. Nie będzie się rozpatrywać niczego. Zacharowa nie dopuszcza nawet myśli, żeby mieli go sądzić. To słowo nie przejdzie jej przez gardło. Może jeszcze gdzieś tam trochę obetną etaty, ale wystarczy przeczekać i to też wróci do normy. A chwilowo gebiści, co jeszcze muszą poczekać na rentę, albo ci, co lubią dorobić sobie na boku, poczuli wolę Bożą, jeli bawić się w pisarzy, dziennikarzy, lektorów, tematy antyreligijne, działaczy frontu ideologicznego albo i dyrektorów rozmaitych przedsiębiorstw. Zmienili rękawiczki, ale dalej chcą nami powozić. To ludzie pewni. A kto chce przejść na rentę, niech se używa. Na przykład taki podpułkownik w stanie spoczynku Hurdenko. Podpułkownik to jest dopiero szarża. Pewno dowodził co najmniej batalionem. Gdzie tam? W 1938 roku zaczynał jako zwykły klucznik. Trzymał gumową rurę przy sztucznym odżywianiu więźniów. A tymczasem w archiwach przegląda się bez pośpiechu i niszczy wszystkie niemiłe, a zbędne dokumenty, spisy skazanych na rozstrzelanie, zlecenia na osadzanie w Szizo i w Burach, materiały obozowych dochodzeń wewnętrznych, donosy konfidentów, niektóre dane o praktykach i konwojentach. Zresztą nawet w lazarecie czy w księgowości znajdą się takie niepotrzebne papierki, takie ślady. Do tej uczty razem z wami zasiądziemy, ci, co byli solą w oku wam za życia. Dziś już każdy z nas jest martwy, cichy, niemy, ale martwych jeszcze więcej się boicie. Wiktoria G. z Kalymy. Spytajmy nieśmiało, a prawda to, że wszyscy byli tylko i wyłącznie zwrotniczymi? A jak tam ze służbą ruchu? A wyżej nad tymi wszystkimi klucznikami, praktykami i śledczymi, ci, co to tylko wskazującym paluszkiem ruszali, albo parę słów rzucali z trybuny. Ano, jak to tam było? Sprawy potwornych zbrodni, w żadnych okolicznościach, zasłużonej kary, nie mają sobie równych w całych dziejach, którzy dążyli do wytrzebienia całych narodów. Cyt, cyt. Bo przecież w sierpniu 65 roku z trybuny Narady Ideologicznej, była to zamknięta sesja w sprawie rządu dusz, właśnie dlatego rzucona została taka myśl. Już czas przywrócić do praw pożyteczny i pełen słuszności termin wróg ludu. Władcy zmieniają się, archipelag trwa. Wolno sądzić, że specobozy należały do tych późnych plodów jego geniuszu, z których Stalin najbardziej był dumny. Po tylu eksperymentach w dziedzinie wychowania i represji wykluł się wreszcie ów twór dojrzały i doskonały, ta ujednolicona, ponumerowana, posegregowana i obwarowana oschłymi rygorami organizacja, psychologicznie już odseparowana od ciała macierzy, posiadająca wejście, ale nie dająca żadnych możliwości wyjścia, pochłaniająca tylko wrogów, a wydzielająca jedynie owoce procesów wytwórczych i trupy. Trudno sobie nawet wyobrazić ten ból zawiedzionego twórcy, jakiego doznałby jasnowidzący nasz budowniczy, gdyby stał się świadkiem bankructwa również tego swojego wspaniałego dzieła. Już za jego życia zatrząsł się ów system, pootwierały się w nim zionące ogniem szczeliny, ale zapewne nikt mu o tym z ostrożności nie meldował. System specobozów, z początku niewzruszony, nieruchawy, wszechstronnie zabezpieczony, przeszedł w stan lawy wulkanicznej. Gdyby koryfeusz pożył sobie jeszcze roczek, dwa, nie można by zataić przed nim tych eksplozji. Jego znużony, starczy umysł musiałby dźwigać ciężar jeszcze jednego wyboru, wyrzec się ulubionego konceptu i znowu przemieszać obozy. Albo też przeciwnie, doprowadzić rzecz do końca przez systematyczne wystrzelanie wszystkich numerowanych tysięcy. Ale myśliciel zmarł przedwcześnie, żegnany churalnym łkaniem. Umierając zaś, pociągnął za sobą ostygłą już ręką swego rumianego, pełnego jeszcze sił i woli, towarzysza walki, ministra owych najważniejszych, zawiłych, nierozwikłanych spraw wewnętrznych. Upadek szefa archipelagu dramatycznie przyspieszył rozkład specobozów. Był to błąd historyczny nie do naprawienia. Jak można było tak wypatroszyć ministra spraw intymnych? Jak można było tak ochlapać dziegciem błękitne wyłogi? Największe odkrycie ciupologii XX wieku, numerowane łaty, zostały pośpiesznie odprute, wyrzucone i zapomniane. Już to jedno sprawiło, że specobozy utraciły swoją surową jednolitość. Ale nie dość na tym. Kraty z okien i kłódki z drzwi do baraków też zdjęto, przez co specobozy zatraciły owe sympatyczne cechy więzienne, które różniły je od zwykłych ITE-ów. Co do krat, to na pewno zdjęto je zbyt pochopnie, ale też nie sposób było czekać. Takie czasy trzeba było czym prędzej się odciąć. Kamienny bór w ekibastuzie, który oparł się atakom buntowników, teraz rozwalono zupełnie oficjalnie. A szkoda. Ba, ni stąd, ni zowąd puszczono wolno ze specobozów wszystkich Austriaków, Węgrów, Polaków, Rumunów, bez względu na ich ponure zbrodnie i 15- czy 25-letnie wyroki, podkopując w ten sposób w oczach więźniów powagę samej instytucji kary. Skasowane zostały ograniczenia korespondencji, jedynie dzięki którym mieszkańcy specobozów czuli się jak istoty naprawdę żywcem pogrzebane. I zezwolono nawet na widzenia, aż strach to słowo wymówić, widzenia. I nawet w buntowniczym Kęgirze zaczęto budować dla widzeń i wizyt malutkie domki. Pozbawiony już wszelkich skrupułów liberalizm tak zamulił niedawne obozy specjalne, że więźniom przestano golić łby i aluminiowe miski zaczęły znikać z kuchni, bo wyrabiano z nich grzebyki. A tubylcom zamiast papierowych kont w księgowości i bonów pozwolili trzymać w ręku ogólnopaństwowe pieniądze i płacić nimi, jakby byli ludźmi spoza zony. Lekkomyślnie i głupio rujnowali więc system, który im samym dawał papu. System, który tkali, dziergali i wzmacniali węzłami przez całe dziesięciolecia. A czy ci zatwardziali przestępcy choć trochę zmienili się na lepsze, widząc tyle przykładów łagodności? Bynajmniej, wręcz przeciwnie. Dając tym dowód swojego zepsucia i niewdzięczności, nauczyli się powtarzać arcyniesłuszne, krzywdzące i bezmyślne słowo beriowcy. I teraz, ledwo im coś nie przypadło do smaku, wykrzykiwali je pod adresem sumiennych konwojentów, cierpliwych nadzorców i troskliwych swoich opiekunów, naczelników obozu. Nie dość, że raniło to serca praktykom, ale ponadto zaraz po upadku Berii było to nawet niebezpieczne, bo mogło być przez kogoś wykorzystane jako punkt wyjścia dla dochodzeń i oskarżeń. Dlatego to komendant jednego z podobozów kęgirskich, już oczyszczonego z rebeliantów i goszczącego dziś zeków, przeniesionych z Ekibastuza, musiał z trybuny zwrócić się do zeków z takim apelem. Chłopaki, uznano za dopuszczalne, by na czas krótki, od 54 do 56 roku, wszedł w użycie ten sposób zwracania się do więźniów. Ubliżacie nadzorcom i konwojentom, wykrzykując to przezwisko beriowcy. Proszę, abyście tego zaprzestali. Maleńki Własow tak mu odparł. Wy tu macie pretensje o te parę miesięcy, a ja od waszych strażników już od 18 lat jedno tylko słyszę. Faszysta, myślicie, że dla nas to nie obraza? Więc major obiecał zakazać wymyślania więźniom od faszystów. Figur za figur. Po wszystkich tych destrukcyjnych i fatalnych w skutki reformach można uważać historię specobozów za rozdział zamknięty w 54 roku i potem nie czynić już różnicy między nimi a obozami ITL. Na całym obszarze rozbebeszonego archipelagu w latach 54-56 wiały łagodne wiatry. Była to era nieznanych dotąd aktów tolerancji, okres największej może swobody w dziejach tej instytucji, jeśli nie liczyć istniejących w połowie lat 20. domzaków, czyli domów więźnia, otwartych zakładów wychowawczo-karnych dla przestępców pospolitych. Jedna instrukcja po drugiej, jeden inspektor po drugim, a wszystko to ze skóry wyłazi, żeby jeszcze bardziej rozplenić w obozach liberalizm. Wycofano kobiety z robót przy wyrębie lasu. Tak jest, uznano, że te roboty są rzekomo za ciężkie dla bab, chociaż przez 30 długich lat nazbierało się dość dowodów, że wcale nie są za ciężkie. Przywrócono zasadę zwolnienia przedterminowego dla tych, co odsiedzieli już 2/3 kary. We wszystkich obozach zaczęto wypłacać więźniom zarobki i wiara ruszyła całą hurmą do kantyn, a nie wprowadzono tu żadnych rozumnych ograniczeń dyscyplinarnych, bo też co za dyscyplina może być, jeśli tylu jest zwolnionych spod straży i każdy jeden może sobie kupić w osiedlu. Zainstalowano głośniki radiowe we wszystkich barakach, zawalono je gazetami, gazetkami ściennymi, wyznaczono agitatorów dla każdej brygady. Przyjeżdżali towarzysze lektorzy, pułkownicy i mieli dla zeków odczyty na różne tematy, nawet o wypaczaniu historycznej prawdy w powieściach Aleksego Tołstoja. Ale nie tak łatwo było kierownictwu zapewnić frekwencję. Pałkami zaganiać nie wolno, trzeba stosować okrężne metody perswazji. A jak już się zebrali, to gadali o swoich sprawach i nie słuchali, co mówi lektor. Pozwolili więźniom na subskrypcję pożyczki państwowej, ale nikt prócz prawowiernych jakoś się tym nie wzruszył i wychowawcy musieli po prostu ciągnąć za rękaw faceta do wyłożonej listy, żeby wycisnąć z niego jakiegoś dziesiątaka. Teraz to 1 rubel.